Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dzisiaj tematem będą święta i jak je zdrowo przetrwać, żeby się nie przejeść, nie zajeść i nie rozchorować. A moi goście to dietetyk Martyna Onichimiuk z Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan dr Tomasz Kozłowski, chirurg z pododdziału leczenia nowotworów przewodu pokarmowego. Na grubo jedziemy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to właśnie, święta to czas bez diet. Przecież. Więc jak to teraz sobie założyć, że jednak te święta będą zdrowe?
To jest też bardzo ważne, co pani powiedziała, żeby nawet jeżeli ktoś w ciągu roku faktycznie dba o to zdrowe żywienie i o swoją sylwetkę, żeby nie dać się zwariować w święta. Generalnie dania wigilijne wbrew pozorom są bardzo zdrowe i zawierają bardzo dużo substancji, które są nam potrzebne. I które są bardzo prozdrowotne, więc sama Wigilia może nie jest takim wyzwaniem, bardziej już ten pierwszy i drugi dzień świąt, kiedy te dania są tłustsze, bardziej mięsne, dużo ciast i to stanowi największy problem.
Ja z Wigilią też mam pewien problem, bo 12 potraw, nawet jeżeli bardzo malutką porcję na talerz tych potraw się nałoży, to jednak 12 robi swoje.
To prawda. Objętość jest na pewno dużo większa niż zazwyczaj zwyczajnego posiłku.
Czy my możemy sobie dołożyć czegoś, co nam pomoże przetrwać tę Wigilię z takich przypraw może, a może właśnie potraw, które spowodują, że ruszy to wszystko do pracy i nie będziemy ociężali następnego dnia?
Oczywiście, tutaj podstawą będzie zadbanie o odpowiednie techniki kulinarne. Najlepiej ograniczyć do minimum smażenie. Wiele ryb, które się pojawiają na starowigilijnym, są zazwyczaj w panierkach, smażone na głębokim tłuszczu. To są potrawy po pierwsze kaloryczne, po drugie też ciężko strawne, więc nic dziwnego, że później ten przewód pokarmowy niekoniecznie daje sobie z tym radę. Pamiętać, że mamy piekarnik, który jest naszym przyjacielem i dać, że tak powiem, tej rybce dopiec się w tym piekarniku lub ugotować ją na parze. Niekoniecznie musi być w tej tradycyjnej, zwykłej panierce. Rybę też można zrobić w galarecie, jest łatwiej strawna. A przyprawy, o których pani powiedziała, jak najbardziej przyprawy w ogóle.
Ja jeszcze do ryby wrócę, bo czy to każda ryba jest zdrowa? Czy musimy wybrać jakiś gatunek? No ten karp, który króluje na wigilijnym stole, tak w zasadzie nie kojarzy się ze zdrowiem.
To znaczy ryby generalnie są dobrym źródłem wszystkich składników odżywczych, tak? To jest bardzo dobre źródło białka, bardzo dobre źródło tłuszczy. Właśnie te ryby tłuste, karp jest bardzo tłustą rybą.
Ale zdrową.
Ale zdrową. Pstrąg tak samo, czy łosoś. Oczywiście wybierajmy dobre gatunkowo ryby. To są, że tak powiem, produkty, które zawierają kwasy tłuszczowe, szczególnie bogate w te wielonienasycone, pomagające obniżyć zły poziom cholesterolu, pomagają w profilaktyce takich chorób jak choroby układu krążenia i też mają takie właściwości przeciwzapalne, więc ryba jest z generalnie zdrowym produktem.
Czyli ryba, ale bardziej z piekarnika, bądź też z galarety, bo to wtedy taka ugotowana, uduszona, zdrowsza niż usmażona. Ale ten kawałeczek smażonej też tam nie zaszkodzi, mimo że wieczerza wigilijna jest wieczorna i taka pora, w której w zasadzie już powinniśmy kończyć jedzenie, a nie zaczynać. No ale tutaj mamy ten wyjątkowy wieczór i w wyjątkowy wieczór możemy sobie na wiele pozwolić. Też z takich zdrowych rzeczy, które jemy na Wigilię, no to chociażby kapusta kiszona, ale dołożymy do tego grzybki i już tak zdrowo nie będzie.
No niekoniecznie. Grzyby też są zdrowym produktem, tylko musimy pamiętać, że tak jak kapusta, grzyby to są produkty, mówi się ciężko strawne, to się źle kojarzy, ale generalnie właśnie one długo się trawią. Ktoś, kto może ma problemy z przewodem pokarmowym, nie powinien koniecznie ich spożywać. Natomiast wszystkie kapustne warzywa są bardzo zdrowe, mają właściwości prozdrowotne, właśnie też przeciwnowotworowe między innymi, zawierają bardzo dużo błonnika, dzięki czemu usprawniają pracę naszych jelit. Same grzyby są też mało kaloryczne, one mają bardzo dużo białka i też właśnie tego błonnika, który wbrew pozorom usprawnia tą pracę przewodu pokarmowego, jeżeli jest z tym przewodem wszystko w porządku.
Czyli to, co jemy na wigilijny stół, ustawiamy, jest dla wszystkich dobre, jeżeli zadbamy o to, żeby było odpowiednio przygotowane. No a te przyprawy, o których mówiłam, to takie świąteczne, pachnące, piękne goździki, cynamon, kardamon, anyż. No przepięknie pachnie kuchnia, jak przygotowujemy chociażby wigilijne potrawy. Kompot nawet ten z suszu, prawda? Też pachnie przepięknie.
Dokładnie. Święta są też takim fajnym okresem, jeśli ktoś nie używa na co dzień za dużo przypraw, żeby je odkryć, bo te przyprawy właśnie świąteczne, one mają bardzo dużo właściwości, po pierwsze rozgrzewających, po drugie przeciwzapalnych, mają bardzo duże ilości tak zwanych antyoksydantów, które no tak zbawiennie wpływają na nasz organizm, także jeżeli ktoś nie jest przekonany do na przykład zmniejszenia ilości cukru, właśnie może to zrobić, zacząć w święta, gdzie do tego kompotu może nie będziemy dodawać kilku łyżek cukru białego, a możemy zastąpić go właśnie tymi przyprawami, które nadadzą aromat, jakby taki odpowiedni dla tego kompotu. No i same te suszone owoce, one same w sobie są też słodkie. Dokładnie, więc tam może w połączeniu z suszonych owoce plus przyprawy może nie będzie wymagało takiej ilości cukru, jakiej na przykład używamy zazwyczaj do słodzenia.
A odrobina miodu?
Odrobina, dokładnie, tak. Pamiętam, miód też jest bardzo dobrym produktem, bardzo tak pod kątem zdrowotnym docenianym, aczkolwiek no to dalej jest cukier, to trzeba pamiętać, więc tak, no nawet cukrzykom, tak, trzeba zaznaczyć, że ten miód to dalej cukier.
Mimo, że zdrowy to cukier i trochę go trzeba ograniczyć, no to wszystkie tak osobno rzeczy, które wymieniłyśmy, są zdrowe, ale jeżeli w tych 12 namieszamy, najpierw zjemy troszkę kapusty, barszczu z czerwonych buraków, bardzo zdrowy, prawda? Przecież, a jeszcze kiszone buraki to jeszcze zdrowsze. Więc wszystko tutaj bardzo zdrowe. Tu mak, tu ryby, tu bakalie. Oj, już się boję.
Dużo tego, jeżeli ktoś na przykład na co dzień nie je dużej ilości warzyw, nie je w ogóle dużej ilości błonnika, no to niestety odczuje to na Wigilię. bo tam jest bardzo dużo produktów wysokobłonnikowych i nawet ten ból brzucha, tak, który tradycyjnie się może zdarzyć, to raz, że z objętości, a dwa, no z tej też dużej ilości błonnika. Pamiętajmy, żeby się nawadniać, bo błonnik zawsze potrzebuje dużo płynów, żeby napęcznieć. No i te przyprawy, majeranek, tymianek, kminek, tak, które ułatwiają jednak to trawienie.
A jeszcze zapytam o taką długość jedzenia. To znaczy, jeżeli wigilijną kolację tak przedłużymy w czasie, czyli zaczniemy o 17 i będziemy powoli jedli do 19, to lepiej? Czy lepiej zjedzmy szybko 17:40 i już odejdźmy od stołu?
No nie. Szybkie jedzenie nigdy nie jest dobre. Myślę, że akurat tutaj można dać wolność. Jak kto woli, to są święta, więc może, żeby aż tak z tym wszystkim nie oszaleć.
To jak już tak zdrowo zjemy w Wigilię, to co zrobić ze świętami, kiedy, no niestety, ale i szynka wiedzie, i biała kiełbasa, i wędzone przeróżne mięsa i mięsiwa, no bo jednak Polska mięsem stoi.
Tak, no kuchnia polska jest no faktycznie kuchnią tłustą, wędzoną, mięsną.
A sałatka jarzynowa to i tak ma tyle majonezu.
No, na sałatkę jarzynową akurat jest bardzo prosty sposób, bo nawet jeżeli ktoś jest takim nieustępliwym fanem tego majonezu, to naprawdę polecam spróbować zrobić to w pół na pół z jogurtem naturalnym. Smakowo to
niewiele
jest praktycznie
zmienia.
Nie do wyczucia, a zdrowotnie no bardzo dużo. Tak dla przykładu taka jedna łyżka jogurtu naturalnego to jest około 15 kilokalorii, a jedna łyżka majonezu to 150, myślę, że lekką ręką. Także ograniczymy tą kaloryczność dosyć mocno, nawet rozrabiając to tak pół na pół. A jeśli chodzi o mięsa, no to starać się wybierać chudsze kawałki. Nawet jeżeli już ta wieprzowina, no to jakaś szynka, schab, polędwica, tak może ta karkówka czy golonka, żeby tak nie królowała na tym stole.
A to pani jest bardzo taka, no tutaj dobra dla naszych słuchaczy, że można w święta spróbować przeróżnych rzeczy, mimo że na co dzień dietetycy mówią absolutnie mięso, to jeżeli już, to nie czerwone, albo jak czerwone, to tak bardzo rzadko.
Ograniczenie, dokładnie. Tak. Są zalecenia, że zaleca się ograniczenie tak do 0,5 kg czerwonego przetworzonego mięsa, no ale jakby tak to sobie rozpracować na dni, to jest naprawdę dużo, bo mamy jeszcze poza właśnie czerwonym mięsem białe mięso, tak drób, mamy ryby, mamy jajka, więc da się na to wszystko znaleźć miejsce.
Jeszcze mamy duży taki problem, że my robimy bardzo dużo tego jedzenia. Przygotowujemy tego jedzenia, jakbyśmy mieli nakarmić pułk żołnierzy, chociażby ukraińskich. Bo to jak ograniczyć się nie umiemy. I kupujemy za dużo i robimy za dużo. A potem
właśnie,
jest przy stole terror.
Dojadanie.
Wszystko musi zniknąć. Proszę wszystko zjeść.
Tak, tak. To jest takie zawsze polecenie. Proszę jedźcie, proszę wszystko zjeść. No pamiętajmy, żeby może nawet na tym etapie przygotowania, co się da, to zamrozić. Jeżeli będzie taka potrzeba, no to jest niewielki czas, czy odgotowania czegoś, czy podgrzania w piekarniku. A samo mrożenie jest dobrym procesem, który... Tak naprawdę to nawet nie tracimy za dużo tych składników odżywczych z pożywienia. Także co się da, to też żeby jak najszybciej zamrozić i później mieć też taki spokój po świętach.
To jeszcze jedna rzecz, która niestety z tyłu głowy, ciasta.
Tak.
Pan doktor się uśmiecha, tak?
Czekamy na
to ciasto, prawda? Tak, ja też lubię.
Czekamy, wymyślamy, pieczemy. No, znaczy ja akurat jestem takim zwolennikiem złotego środka, więc nie wyobrażam sobie też, żeby zabronić komuś ciasta w święta, nawet jeżeli bardzo długo walczył o jakieś tam efekty w swoim takim żywieniu codziennym. Aczkolwiek na to też można mieć jakiś sposób, bo ciasta mają różną kaloryczność. To po pierwsze, jeżeli zrobimy...
Ale zastępujemy ten cukier na przykład jakimś erytrolem albo ksylitolem.
To byłoby cudowne. Gdyby ktoś naprawdę potrafił, to jak najbardziej zachęcam. Jeżeli ktoś nie lubi, nie może lub nie ma takiej możliwości, to dodawać na pewno mniej cukru niż tradycyjnie w przepisach, bo one są, nawet internetowe przepisy zawierają bardzo dużo cukru, więc tam nie jest potrzebna taka ilość, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie ciasta takie z kremami automatycznie mają dużo więcej kaloryki, ponieważ zawierają też dużo tłuszczu. No i wszystkie polewy czekoladowe, tak? Tak, ten taka wisienka na torcie to też jest dodatkowo...
Lukier,
dokładnie. Takie ciasto jak sernik, czy szarlotka, czy jakieś tam ciasta biszkoptowe z owocami, czy z galaretką, to są takie bezpieczne ciasta, które oczywiście wszystko zależy od ilości, bo jeżeli nawet tego fajnego, mniej kalorycznego ciasta, no zjemy pół blachy, no to tutaj się nie uchronimy.
Można zrobić pół blachy oddać sąsiadom, a drugie pół, no już wtedy trzeba będzie jakoś podzielić między rodziny i chociaż po tym kawałku zjeść. Czyli, drodzy Państwo, przesłanie od pani dietetyk jest takie. Święta to święta, bez diet.
Bez może jakiegoś faktycznie takiego szału na punkcie diety, tak. No postarajmy się, żeby faktycznie nie przechorować przez te święta. Mniej smażmy, więcej pieczmy w piekarniku, róbmy właśnie, jeśli rybne, to nawet jakąś galaretę. Pamiętać, że niech też na stole będzie dużo surowych warzyw. Nawet jeżeli nałożymy właśnie kawałek tego tłuściutkiego mięska, no to niech będzie duża część talerza też, który jest również zdrowy, i duża część, żeby talerza to była surówka, która będzie takim wyrównaniem.
Ale takich pomidorów, ogórków świeżych chyba nie wybieramy, bo one teraz...
Niekoniecznie są sezonowe. Możemy wybierać jakieś warzywa takie mrożone lub teraz właśnie te kiszonki, które są takim sezonem, aczkolwiek no w dietetyce jest dużo ale i dużo słowa, to zależy, bo to zależy kto na co choruje.
A o tym, jak się nie rozchorować, to już za moment.
Szlachetne zdrowie.
To teraz trochę postraszymy. Postraszymy, panie doktorze, czy raczej powiemy, jak się nie bać i co robić, żeby się nie bać?
No raczej nie zamierzam nikogo straszyć. To nie jest taka tutaj moja rola.
Ale żeby zwracać uwagę jednak na to, co jemy, jak jemy i do czego to może doprowadzić, powiemy.
Jak najbardziej. Dieta jest bardzo ważna w naszym ogólnym zdrowiu. Jeśli chodzi o raka jelita grubego, bo tak naprawdę tego ma dotyczyć nasze dzisiejsze spotkanie, wiele kancerogenów, czyli substancji, które indukują raka jelita grubego, znajdują się właśnie w pożywieniu. Powinniśmy unikać spożywania nadmiernej ilości czerwonego mięsa, głównie przetworzonego, peklowanego,
wędzonego,
czyli takiego, które najbardziej smakuje. Ponadto nadmierne spożywanie alkoholu też jest czynnikiem ryzyka zachorowalności.
O alkoholu nie powiedzieliśmy, pan dietetyk.
No właśnie. Nie mówiliśmy o odpowiednim nawodnieniu podczas świąt.
Oczywisty fakt pomijamy.
Tylko kompot
i ciepłe herbatki.
Tak, kompot z suszu i ciepłe herbatki. No niestety, nie unikniemy tego w święta, panie doktorze, ale rozumiem, że pan również powie, że dobrze, w święta to może nie unikajmy. Tak bardzo, chociaż może też nie przesadzajmy, ale na co dzień dieta.
Uważam, że no, każdy powinien patrzeć na to, co spożywa, chociaż no, jeśli chodzi o nowotwory jelita grubego, raka jelita grubego, to mamy czynniki tak zwane środowiskowe, które są zależne od nas i tutaj właśnie znajduje się między innymi dieta czy aktywność fizyczna. Natomiast są też takie czynniki niezależne od nas, czyli czynniki genetyczne, no, których niestety nie unikniemy i w tym wypadku bardzo potrzebna jest profilaktyka raka jelita grubego.
Jaką mamy profilaktykę, panie doktorze? Trzeba po prostu się udać na to badanie, którego nazwy nie wymienię?
Nikt tego badania nie lubi. Jeśli chodzi o profilaktykę raka jelita grubego, tak naprawdę już wczesną profilaktykę raka jelita grubego powinien wdrażać lekarz rodzinny, czy każdy inny lekarz, który powinien wykonać badanie prerektum, czyli palpacyjne badanie odbytu. Te badanie, o którym pani pewnie chciała mi tutaj powiedzieć, to się nazywa badanie kolonoskopowe, no, którego nie lubią za bardzo pacjenci, jest najczęściej używanym badaniem w celu profilaktyki raka jelita grubego. Obecnie w Polsce mamy Narodowy Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego i każdy pacjent po 50 roku życia, a przed 65 rokiem życia powinien wykonać takie badanie profilaktycznie. Lub też osoby po 40 rokiem życia, którzy są obciążone genetycznie tym rakiem jelita grubego, czyli albo siostra, mama, tata, albo brat miał raka jelita grubego, to również powinni mieć wykonaną kolonoskopię. Za pomocą kolonoskopii no, jest to nie tylko badanie diagnostyczne, ale również terapeutyczne.
Czyli możemy coś już wyleczyć.
Tak, możemy już coś wyleczyć oraz znaleźć na przykład polipy jelita grubego, które najczęściej nie są nowotworami złośliwymi, czyli nie są rakami. Ale
pewnie z perspektywy czasu mogą się uzłośliwić, tak?
Dokładnie tak. Dlatego należy powtarzać tą kolonoskopię. Są różne schematy tak naprawdę powtarzania tych badań. W przypadku tego, jakiego rodzaju są to polipy, ile ich znajdziemy w jelicie grubym. Kolejnym jeszcze badaniem przesiewowym jest takie badanie immunohistochemiczne na szukanie krwi utajonej w kale. Tak naprawdę w Polsce nie należy to do badań przesiewowych. To te badanie można sobie samemu zrobić. Natomiast gdy się znajdzie tą krew utajoną w kale, no to wtedy trzeba wykonać koniecznie badanie kolonoskopowe.
Panie doktorze, a jak na tą kolonoskopię, już to wymienię, można się zapisać ci po 50 roku życia, którzy mogą na te badania przesiewowe się dostać, to w jaki sposób mają to zrobić? Przyjść, skierowanie, poprosić
tak o lekarza rodzinnego? Tak naprawdę lekarz rodziny może wystawić skierowanie do pracowni endoskopii. Między innymi w naszym ośrodku jest taka pracownia i ustala się dogodny termin i można wykonać takie badanie nieodpłatnie.
To leczenie raka jelita grubego też bardzo źle się kojarzy, prawda? Bo
no niestety, no. Każda osoba, która ma raka, to wiadomo, że przeżywa istny horror. Jeśli chodzi o leczenie raka jelita grubego, obecnie to leczenie jest wielospecjalistyczne. Kiedyś, no jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu.
Tak.
To tak naprawdę chirurg był tutaj główną osobą, która leczy raka jelita grubego. Niektórzy mówili, że chirurg był Bogiem. Obecnie tak nie jest. Leczenie chirurgiczne jest oczywiście najważniejszym leczeniem w przypadku raka jelita grubego, ale samo leczenie chirurgiczne nie daje całkowitego wyleczenia albo daje naprawdę niski procent wyleczenia. Dlatego bardzo ważne jest spotkanie pacjenta na takim konsylium wielospecjalistycznym, gdzie jest również onkolog kliniczny, radioterapeuta, patomorfolog i radiolog i chirurg-onkolog. No i wtedy dyskutują sobie lekarze na temat tego pacjenta, w jakim jest stadium i jakie leczenie należy mu wdrożyć. Często bywa tak, że pacjent dostaje chemię i radioterapię przed operacją i po operacji może też dostać chemio i radioterapię, albo samo chemioterapię.
Żeby tę operację ograniczyć do minimum, prawda?
To znaczy,
najmniejszą ingerencję tutaj.
Żeby wyleczyć raka, żeby nie było po prostu przerzutów. Było jak najmniejsze ryzyko przerzutów odległych. No i żeby zmniejszyć umieralność.
Ale to też jest ten rak, gdzie mówimy, że profilaktyka, badania.
Zdecydowanie tak. To jest na pewno bardzo ważne i łatwiej wdrożyć profilaktykę niż leczyć. Profilaktyka służy nam do tego, żeby wyłowić pacjentów z rakiem jelita grubego w jak najmniejszym stadium. Jak najmniejsze stadium raka może dać całkowite wyleczenie oraz przeżycie.
Także proszę Państwa, każdy ból żołądka, ból w dole brzucha, który niepokoi, nie lekceważymy, po prostu warto to sobie zdiagnozować, przebadać, a może się okaże, że to wystarczy tylko to badanie, którego nazwy nie chciałam wymienić i będziemy już zdrowi. Tych świąt zdrowych Państwu życzymy i mam nadzieję, że tak spokojnie je przeżyjemy bez żadnych bólów i bez żadnych problemów później. Dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi byli dietetyk Martyna Onichimiuk i chirurg Tomasz Kozłowski z Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękujemy.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.